Pluralizm wartości i etyczne granice rynku, Elizabeth Anderson. Artykuł dekonstruuje monistyczne teorie wartości, które redukują bogactwo ludzkich doświadczeń do jednego mianownika, takiego jak przyjemność czy preferencje. Argumentuje, że takie uproszczenie okalecza naszą zdolność do adekwatnego reagowania na świat i zagraża zniszczeniem zróżnicowanej mapy naszych wartości. Wyobraźmy sobie próbę opisania całego życia emocjonalnego człowieka jednym słowem – pożądanie. Miłość staje się wtedy silniejszym pożądaniem, przyjaźń – bardziej stabilnym, a szacunek – pożądaniem szczególnego rodzaju reakcji. W pewnym momencie staje się jasne, że coś tu fundamentalnie nie gra. Taka redukcja bogactwa relacji do jednej nuty przypomina próbę zagrania symfonii Mahlera na dzwonku rowerowym. Coś może i dzwoni, ale z pewnością nie jest to muzyka. Monistyczna teoria wartości, zwłaszcza w swoich klasycznych wariantach hedonistycznych czy preferencyjnych, robi dokładnie to samo. Zakłada, że istnieje jedna fundamentalna własność dobra. Czy będzie to przyjemność, zaspokojenie preferencji, czy ogólnie pojęty dobrostan, która wyjaśnia wszystkie nasze oceny? Wszystko, co cenne, staje się po prostu większą ilością tego samego. Różnice między dobrami, takimi jak przyjaźń i dobra kolacja, stają się wyłącznie ilościowe, a nie jakościowe. Elizabeth Anderson w swojej pracy zaczyna od radykalnej diagnozy. Jeśli uczynimy z takiego monizmu nasze samorozumienie, okaleczymy własną zdolność do adekwatnego reagowania na świat. To nie jest niewinna, akademicka abstrakcja. To metafizyka, która grozi zniszczeniem całej zróżnicowanej mapy naszych trosk i wartości. Świat, w którym wszystko przelicza się na jedną walutę przyjemności lub preferencji, jest światem zredukowanej wyobraźni moralnej. Pluralistyczna teoria wartości, którą proponuje autorka, stoi na antypodach tego myślenia. Świat jest przesiąknięty wieloma różnymi rodzajami wartości, a my odpowiadamy na nie całym wachlarzem postaw, miłością, szacunkiem, podziwem, honorowaniem, troską, a czasem także zwykłym, bezosobowym użyciem. Te postawy nie są wariantami jednej, uniwersalnej reakcji. Są jakościowo odrębnymi, niezastępowalnymi sposobami bycia wobec innych ludzi, dzieł sztuki czy przyrody. Stąd właśnie bierze się fundamentalne pojęcie rodzajów dóbr. Dobra różnią się bowiem naturą, jeśli domagają się od nas radykalnie odmiennych sposobów wartościowania. Dziecku należy się miłość, przyjacielowi, lojalność i szacunek, dzieł sztuki, kontemplacja, a miejscu świętemu – cześć. Podczas gdy tylko nieliczne rzeczy zasługują na zwykłe, bezosobowe użycie. Próba sprowadzenia ich wszystkich do jednego mianownika jest błędem nie co do skali, lecz co do istoty. To nie jest za mało szacunku. To jest fundamentalnie zła kategoria. Z pluralizmu wartości płynie wniosek o fundamentalnym znaczeniu. Wiele dóbr jest po prostu nieporównywalnych. Próba ustawienia na jednej osi przyjaźni i wygody, wolności i konsumpcji, czy życia i pieniędzy, jest z góry skazana na porażkę. Dzieli je bowiem nie skala, lecz zupełnie inny język wartościowania. Stąd właśnie bierze się idea nieporównywalności hierarchicznej. Dobra wyższe, takie jak życie, wolność, godność czy miłość, są jakościowo odmienne od dóbr niższych, pieniędzy, komfortu czy wyboru konsumenckiego. Skoro nasze wartości są tak różnorodne, to próba sprowadzenia racjonalności do jednego prostego algorytmu maksymalizacji jest z góry skazana na porażkę. Klasyczny konsekwencjalizm, czyli etyka skutków, proponuje właśnie taką chłodną kalkulację. Działanie racjonalne to takie, które maksymalizuje wartość. Proces jest niemal księgowy. Definiujemy stany rzeczy, przypisujemy im punkty i wybieramy najwyższy wynik. Proste i zwodnicze. Elizabeth Anderson odwraca tę logikę, proponując racjonalność ekspresyjną. Tutaj racjonalność polega na adekwatnym wyrażaniu naszych postaw wobec tego, co dla nas cenne. Punktem wyjścia nie jest abstrakcyjna mapa możliwych światów, lecz konkretny pejzaż naszych relacji, to kogo kochamy, kogo szanujemy, za kogo czujemy się odpowiedzialni. Konsekwencje się liczą, ale ich rola jest wtórna. Ich znaczenie zależy bowiem od tego, co mówią o naszym stosunku do tych fundamentalnych dóbr. U podstaw logiki ekspresywnej leży fundamentalne rozróżnienie. Każde nasze działanie ma dwa cele. Pierwszy to cel finalny. Konkretny stan rzeczy, do którego dążymy, jak choćby finansowe zabezpieczenie rodziny. Drugi, znacznie głębszy, to dobro wewnętrzne, ze względu na które w ogóle działamy. Sama rodzina, którą kochamy. To rozróżnienie rozwiązuje wiele paradoksów. Miłość do dziecka nie polega bowiem na maksymalizowaniu abstrakcyjnego zestawu dóbr, lecz na troszczeniu się o nie jako o kogoś konkretnego. Pieniądze, mieszkanie czy szkoła są ważne, bo służą temu dziecku, nigdy odwrotnie. Po drugie, ekspresja jest z natury publiczna. Nie chodzi tu o teatralne występy na scenie, ale o coś znacznie głębszego, o posługiwanie się wspólnym kodem znaczeń. To, co nasze zachowanie mówi o naszych postawach, zależy od społecznych regulacji. Od tego, co w danej kulturze liczy się jako szacunek, co jako zdrada, a co jako lekceważenie. Innymi słowy, normy są konstytutywne dla racjonalnego działania. Nie da się racjonalnie kochać, szanować czy troszczyć się, jeśli ignoruje się zasady, które w ogóle definiują, czym miłość i szacunek w danym kontekście są. I tu właśnie Anderson wykonuje swój kluczowy manewr. Porzuca abstrakcyjną teorię działania i wartości, by zanurzyć się w analizie rynku. Rynek w jej ujęciu przestaje być neutralnym narzędziem wymiany, które można bezrefleksyjnie wdrożyć w dowolnej sferze życia, by lepiej alokować zasoby. Staje się czymś znacznie gęstszym, konkretnym reżimem normatywnym, zbudowanym wokół jednej, bardzo specyficznej postawy. Chłodnej, bezosobowej użyteczności. Jego niewypowiedziane zasady są proste i twarde. Relacje nawiązujemy z obcymi. Każdą ze stron traktujemy czysto instrumentalnie, jako środek do własnych celów. Wartość dóbr sprowadza się do ich wyłącznego użycia i możliwości spieniężenia. Liczy się wyłącznie efektywny popyt, czyli pragnienie poparte siłą portfela, a nie sama potrzeba. Gdy coś nam nie pasuje, podstawowym narzędziem reakcji jest exit, czyli wyjście, a nie próba naprawy przez voice, to jest głos. Nasze preferencje zaś to subiektywne gusta, o których się nie dyskutuje. Taki zestaw reguł ma swój głęboki sens, ale tylko tam, gdzie obcujemy z czystymi towarami, wymiennymi, wykluczalnymi, pozbawionymi moralnej gęstości. Kupując śrubki czy usługi transportowe, nie oczekuję przecież relacji opartej na miłości czy szacunku. Wystarczy, że transakcja będzie uczciwa i efektywna. Problem pojawia się, gdy logika rynkowa wkracza tam, gdzie nie powinna. Macierzyństwo zastępcze w wersji komercyjnej utowarawia dwa dobra nierozerwalnie związane z osobą. Dziecko oraz pracę reprodukcyjną kobiety. Po pierwsze, samo dziecko staje się przedmiotem transakcji. Język kontraktu bywa subtelny, lecz jego treść jest brutalnie prosta. Noworodek zostaje przekazany niczym towar. Prawa rodzicielskie traktuje się tu jak prawa własności, których można się zrzec za opłatą. Tymczasem z perspektywy norm miłości rodzicielskiej dziecko jest kimś, kogo nie można sprzedać tak jak nie sprzedaje się przyjaźni. Można co najwyżej zawieść powołanie rodzica, ale nie można go spieniężyć. Po drugie, praca gestacyjna kobiety zostaje zdegradowana do usługi rynkowej, którą można dowolnie kształtować umową. Kontrakt wkracza w najgłębsze sfery jej życia, dyktując dietę, styl życia i wymuszając zgody na interwencje medyczne. Szczególnie dotkliwa jest jednak narzucona regulacja emocji. Kobiecie nakazuje się, by nie przywiązywała się i nie traktowała dziecka jako swojego, a jeśli tak się stanie, ma je po prostu oddać. W praktyce umowa tworzy stosunek dominacji, w którym ciało i emocje kobiety są podporządkowane cudzym celom. Co gorsza, ten reżim często maskuje się językiem daru i altruizmu, jednocześnie rozliczając wszystko jak w chłodnym, komercyjnym kontrakcie. W sercu społeczeństwa obywatelskiego biją instytucje, takie jak nauka, sztuka czy medycyna, których wewnętrzne cele, prawda, piękno, zdrowie, są dziś brutalnie konfrontowane z dominacją norm rynkowych. Kiedy podporządkowują się one logice zysku, ich immanentne dobra zostają zakrzyczane przez zewnętrzne mierniki opłacalności. Badania naukowe dryfują w stronę komercjalizacji, sztuka staje się towarem, a medycyna zamienia się w maszynę do maksymalizacji przychodów. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o banalną konstatację, że za dużo komercji psuje jakość. Problem jest znacznie głębszy, ma charakter ekspresyjny. Instytucja, która z natury ma wyrażać racjonalną postawę szacunku dla prawdy czy doskonałości estetycznej, zostaje brutalnie przesterowana na tryb bezosobowego użycia. To tak, jakby próbować grać machlera na dzwonku rowerowym. Wszak nie mierzymy wartości przyjaźni w kilowatogodzinach i z tej samej przyczyny nie powinniśmy mierzyć doniosłości obrazu czy teorii naukowej wyłącznie liczbą sprzedanych egzemplarzy. Państwo jako mecenas nie może zatem zachowywać się jak zwykły klient na targowisku idei, kierujący się kaprysem większości czy partykularnym interesem. Jego fundamentalną rolą jest wspieranie tych instytucji, które działają według wewnętrznych standardów doskonałości. nie powinno ono odtwarzać rynkowej logiki exit i suwerenności konsumenta, gdzie wartość jest dyktowana wyłącznie przez popyt. Musi chronić sfery, w których wartościowanie odbywa się według innych wyższych reguł. Logika pluralistyczno-ekspresyjna znajduje swoje drugie wielkie pole bitwy w starciu z analizą kosztów i korzyści. To technokratyczne marzenie o racjonalizacji polityki. Wystarczy przypisać metkę z ceną wszystkim skutkom działań, a potem wybrać opcję maksymalizującą sumaryczne korzyści netto. To konsekwencjalizm w jego najbardziej bezdusznym biurokratycznym wydaniu. Elizabeth Anderson demaskuje, jak analiza kosztów i korzyści wciela ideologię rynkową na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, narzuca wizję dobrej polityki jako tej, która imituje wyniki hipotetycznego rynku. Po drugie, sprowadza racjonalność do maksymalizacji efektywności. Wreszcie, jako uniwersalną miarę wartości przyjmuje gotowość do zapłaty, wywiedzioną wprost z naszych konsumenckich wyborów. I tu leży sedno problemu. Dobra, które analiza kosztów i korzyści wrzuca do swojego kalkulatora? Ludzkie życie, czyste powietrze, bezpieczeństwo w pracy. To nie są towary spółki. To dobra polityczne. Fundamenty, na których budujemy wspólnotę wolnych i równych obywateli, zdolnych do wyrażania wartości i wspólnej debaty. Próba ich wyceny za pomocą norm rynkowych to nie tylko błąd kategorialny, to coś gorszego. To ekspresyjna obraza. Gdy analiza podejmuje kwestię wyceny życia, sięga po wskaźniki gotowości do zapłaty. Bada, ile ludzie są gotowi zapłacić za redukcję ryzyka śmierci, albo jakie premie akceptują za niebezpieczną pracę. Autorka punktuje jednak fundamentalne pęknięcia tej metody. Pracownicy często nie znają rzeczywistego ryzyka. Nie mogą łatwo zmienić posady bez utraty stażu, a ich wybory krępują obowiązki rodzinne. Gotowość do akceptacji ryzyka nie wyraża więc autonomicznej wyceny własnego życia. Jest raczej echem przymusu ekonomicznego i brutalnej asymetrii władzy. Co gorsza, mechanizm gotowości do zapłaty jest wprost proporcjonalny do dochodu, przez co systemowo sankcjonuje nierówności. Życie bogatych po prostu waży więcej niż życie biednych. Państwo, które kieruje się takim standardem, wyraża postawę, że wartość obywatela jest funkcją jego siły nabywczej. To nie jest neutralna technika. To moralnie skandaliczne stanowisko dotyczące tego, kim są ludzie i ile są warci. Dodatkowym efektem jest cicha metamorfoza obywatela w konsumenta. W miejsce publicznego głosu wkracza milczący głos pieniędzy. To ekspresyjny komunikat, że wartości obywatelskie nie liczą się inaczej niż jako dane wejściowe do bezdusznej funkcji maksymalizacji. Anderson rzuca więc rękawice, proponując alternatywę. Demokratyczną, deliberatywną logikę ekspresyjną. Zamiast pytać, jaka polityka maksymalizuje sumę gotowości do zapłaty, powinniśmy zapytać, jaka polityka najlepiej wyraża nasz zbiorowy szacunek dla życia, godności i równości. Czy w świecie, gdzie wszystko zdaje się mieć swoją cenę, potrafimy jeszcze rozpoznać to, co bezcenne? Czy umiejętność adekwatnego wyrażania naszych wartości nie jest ostatnią linią obrony przed uniformizacją ludzkiego doświadczenia? Być może prawdziwa racjonalność polega nie na liczeniu, lecz na słuchaniu głosu serca i sumienia, które podpowiadają nam, że niektóre symfonie nie dadzą się zagrać na dzwonku rowerowym.